Nasz gość dnia.
Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Wczoraj obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W jaki sposób Ostrołęka, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, włączyła się do uroczystości?
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce od 17 lat organizuje wspólne śpiewanie patriotyczne i właśnie wczoraj po raz 17 spotkaliśmy się z mieszkańcami Ostrołęki i regionu, aby uczcić Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Wcześniej w muzeum odbyły się warsztaty, które były adresowane do rodzin Barwy Niepodległej. Na tych warsztatach wszyscy chętni, a właśnie były to najczęściej rodziny, całe rodziny, które przyszły do muzeum. Uczestnicy tych warsztatów wykonywali różnego rodzaju ozdoby w barwach narodowych, biało-czerwonych. I te warsztaty cieszyły się ogromnym powodzeniem, bo nawet niektórzy musieli parę minut zaczekać, żeby w nich uczestniczyć. Natomiast po południu o godzinie 17 wszyscy spotkaliśmy się na wspólnym śpiewaniu patriotycznym. I w tym roku to śpiewanie było poświęcone żołnierzom tułaczom. Co roku jest inne hasło przewodnie, które zawsze jest tutaj wymyślone przez pracowników działu edukacji i promocji, a tym śpiewaniem od wielu lat dowodzi całą drużyną właściwie przygotowującą to śpiewanie, dyryguje pani Grażyna Talarek, kierownik działu edukacji i promocji. Ona była pomysłodawczynią, jest pomysłodawczynią tego wspólnego śpiewania, ustala repertuar i co roku towarzyszą nam znakomici muzycy pod dyrekcją Roberta Lipki, który też zajmuje się aranżacją utworów. To śpiewanie cieszy się dużym powodzeniem, bo angażujemy... Też angażujemy dobrych muzyków przede wszystkim, którzy też potrafią tutaj dyrygować, że tak powiem, takim dużym chórem, no amatorskim, ale wszyscy, myślę, znakomicie się odnajdują w tej formule i chętnie uczestniczą w tego typu przedsięwzięciu.
Mieszkańcy chętnie śpiewają wspólnie pieśni patriotyczne?
Tak, staramy się tak, bo oczywiście śpiewamy pieśni znane wszystkim powszechnie, popularne, ale też koleżanki, no tutaj wiele trudu wkładają w to, aby wyszukać gdzieś te pieśni mniej znane, ale również bardzo, bardzo wartościowe i niosące takie głębokie emocje też i przesłanie. I tak też było w tym roku, bo właśnie te może mniej znane pieśni właśnie te wzbudziły ogromne emocje i niektórzy byli bardzo wzruszeni śpiewając wspólnie.
Pani dyrektor, zbliża się wielki jubileusz, 50-lecia istnienia muzeum. A muzeum ma za sobą niezwykłą historię.
Tak, w przyszłym roku przypada jubileusz 50-lecia muzeum. Muzeum wtedy jeszcze jako muzeum okręgowe, no powstało jako jedno z ostatnich, można powiedzieć, muzeów takich w nowych województwach, bo powstanie muzeum wiązało się z reformą administracyjną kraju. Jak pamiętamy, w 75 roku zostało utworzonych 49 województw i wtedy miasto Ostrołęka było właściwie jedynym miastem wojewódzkim, w którym nie było muzeum. Wszędzie naokoło istniały już muzea starsze, które wcześniej zostały powołane. W Pułtusku w tym roku muzeum obchodziło jubileusz 60-lecia. Muzeum w Mławie jeszcze starsze, no muzeum w Łomży również mające dłuższą tradycję. Natomiast te wysiłki podejmowane jeszcze przecież przed II wojną przez Adama Chętnika, zmierzające do utworzenia Muzeum Puszczańskiego w Ostrołęce, no można powiedzieć, że nie zakończyły się powodzeniem. I po II wojnie funkcjonowały różnego rodzaju stowarzyszenia, grupy mniej lub bardziej formalne, no których celem było powołanie do życia muzeum. Istniało społeczne muzeum, którego organizatorem był nauczyciel historii pan Tadeusz Wiśniewski. Jednak nie doszło do powstania, do utworzenia takich trwałych struktur instytucjonalnych. Dopiero wysiłki różnych osób spowodowały, że powołany Wydział Kultury i Sztuki, wtedy nowego Urzędu Wojewódzkiego, postawił właśnie sobie za cel utworzenie muzeum i pierwsza wystawa jeszcze przed formalnym powołaniem instytucji, została zorganizowana we wrześniu 1975 roku, natomiast zarządzenie o utworzeniu muzeum i nadaniu mu statutu, bo wtedy formalnie powstała instytucja kultury, został podpisany przez wojewodę ostrołęckiego 31 grudnia 1975 roku. Ale oczywiście pewne działania już były podejmowane wcześniej i na pierwszym piętrze budynku Starej Poczty, tak to ostrołęczanie nazywali, została zorganizowana pierwsza wystawa jeszcze na parterze tego budynku, w takiej zabytkowej kamienicy przy placu Bema 8. Funkcjonowała poczta, także muzeum najpierw zajmowało piętro tej starej kamienicy. Po tym, kiedy poczta się wyprowadziła z tego budynku, zajęło też parter i tak funkcjonowało przez wiele lat, dopóki nie wykupiliśmy w 2015 roku całej nieruchomości po sąsiedzku, znajdującej się tuż za ścianą, można powiedzieć, od PSS-ów. I w tej chwili muzeum zajmuje, jak gdyby przeznacza na swoją działalność dwie sąsiadujące ze sobą kamienice przy placu Bema 8 i 9. Także poza tym administrujemy i też prowadzimy działalność w pomniku mauzoleum przy ulicy Warszawskiej 2A. W Ostrołęce naszym oddziałem jest też Zagroda Kurpiowska w Kadzidle. W czasie tych 50 lat istnienia instytucji mieliśmy także oddziały. Był to oddział Muzeum Miejskie w Wyszkowie, już nieistniejący, i Muzeum Historyczne w Przasnyszu, które istnieje, ale już jako samodzielna instytucja, ponieważ można powiedzieć, że odłączyło się od macierzystej instytucji. Samorząd w Przasnyszu postanowił jak gdyby też utworzyć tę instytucję swoją kultury, prowadzi w tej chwili Muzeum Historyczne, które wcześniej było naszym oddziałem, więc zmieniały się przez te 50 lat struktury muzeum, oddziały, jedne powstawały, inne były likwidowane. Muzeum stale powiększało też jak gdyby swój majątek i te nieruchomości, w których prowadzi działalność statutową, ale jedno trzeba powiedzieć i podkreślić, że przez te 50 lat stale się rozwijało i to jest istotne, bo dzisiaj no, nie można stać w miejscu. Właściwie ten, kto stoi w miejscu, to praktycznie się cofa, więc my stale rozwijaliśmy tą działalność, poszerzaliśmy ją. No i myślę, że instytucja dzisiaj realizuje zadania statutowe, też określone, te, które określa ustawa o muzeach. Ale to, co jest istotne w przypadku takiego muzeum, myślę, regionalnego, jakim jest nasze muzeum, jest to muzeum, które jak gdyby, z którym się utożsamia społeczność lokalna, bo często słyszymy, rozmawiając o naszej instytucji, czy gdzieś będąc w regionie, słyszymy takie określenie nasze muzeum i niezależnie od tego, jak ono nosi nazwę, czy wcześniej jako muzeum nasze. Okręgowe do 1998 roku, czy teraz jako Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dla nas jest to najważniejsze, że mieszkańcy mówią o nas, nasze muzeum.
Czyli takie przywiązanie też.
Tak, też utożsamianie się, bo myślę, że to, co właśnie rola, jaką wypełniają tego typu muzea jak nasze, to jest ta rola związana z budowaniem tożsamości, jej jak gdyby utrwalaniem, też odnajdywaniem korzeni, może dla tych, którzy gdzieś tę tożsamość utracili, bądź chcą ją jak gdyby na nowo też budować, czy odzyskać. I myślę, że to jest misją właśnie muzealników i też budowanie pewnej narracji takich więzi społecznych, co zresztą jest też zapisane w misji naszego muzeum, która została kilka lat temu sformułowana, odwołując się też do tradycji, do budowania tożsamości. Jednocześnie nasze muzeum, podobnie zresztą jak inne muzea w tej chwili, posługuje się bardzo, no można powiedzieć, nowoczesnymi środkami przekazu. I to jest widoczne nie tylko w ekspozycjach stałych, ale też w naszej codziennej pracy. Są to instytucje też na ogół dobrze wyposażone, jeśli chodzi o takie techniczne kwestie. Także my przynajmniej jako instytucja, to mogę powiedzieć, że bardzo dba o to nasz samorząd województwa mazowieckiego. To też chcę podkreślić, ponieważ jak gdyby odpowiada zawsze pozytywnie na potrzeby, które kierujemy do naszego organizatora. Także muzeum myślę, że jest dobrze wyposażone I to też pozwala nam na prowadzenie takiej szerokiej, intensywnej działalności wystawienniczej i też edukacyjnej, upowszechnieniowej, czyli w tej takiej muzealnej triadzie, czyli gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie i edukowanie. To są takie trzy podstawowe filary działalności każdej instytucji muzealnej i my staramy się no jak gdyby w pełni realizować działania w tych trzech filarach i tak, aby to była działalność zrównoważona, aby tutaj nie zaniedbać czegokolwiek w naszej działalności statutowej.
Pani dyrektor, przed Wami z pewnością jeszcze wiele planów i inwestycji na przyszłość, ale do tego jeszcze wrócimy. Chciałabym teraz zapytać o to, czy właśnie już rozpoczęliście przygotowania do tego jubileuszu?
Tak, oczywiście już pierwsze jak gdyby plany zostały sformułowane we wrześniu i takie plany też zostały wysłane do naszego organizatora, ale tutaj ekipa muzealna pracuje nad tym, aby te pewne ramy wypełnić szczegółową treścią. Także główną uroczystość planujemy we wrześniu w przyszłym roku. To będzie wystawa jubileuszowa. Przygotowujemy też publikację i myślę, że też taka uroczystość, aby uhonorować no, dorobek i działalność muzealników, bo to jest też święto samej instytucji, ale też i osób w niej pracujących, czyli muzealników, którzy tworzyli i tworzą nadal to muzeum. I też planujemy konferencje naukowe poświęcone muzealnictwu i muzealnikom. Odbędzie się też Mazowiecki Dzień Muzealnika. Co roku mazowieccy muzealnicy spotykają się i goszczą z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, który przypada 18 maja. W innym muzeum na Mazowszu my mamy nadzieję gościć muzealników w maju w przyszłym roku. U nas więc planujemy też różnego rodzaju konkursy, oczywiście w ramach działalności edukacyjnej, lekcje, warsztaty muzealne, koncerty, więc na pewno ten jubileusz będzie miał taki wymiar zewnętrzny, czyli wydarzenia adresowane do naszych odbiorców, do tych, którzy odwiedzają muzeum, do różnych środowisk związanych z nami, między innymi też twórców ludowych, ale też będzie miał taki wymiar bardziej wewnętrzny, czyli honorujący muzealników, wszystkich, którzy w tym muzeum pracują i którzy tworzyli jego historię.
Także pani dyrektor, jakie jeszcze plany na przyszłość ma muzeum?
Poza planami merytorycznymi związanymi z taką bieżącą działalnością, czyli gromadzeniem muzealiów, upowszechnianiem, działalnością edukacyjną. Też mamy oczywiście swoje plany inwestycyjne. I tutaj głównie naszym celem jest zwiększenie powierzchni magazynowej i też wejście jak gdyby na nowy obszar, który w tej chwili, do którego coraz większą wagę przywiązuje się, czyli digitalizacji obiektów i ich upowszechniania też w sieci. I tutaj przygotowaliśmy w ramach takiego programu Fenix, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest program, który dysponuje środkami unijnymi. To jest działanie 7.1 Kultura. Przygotowaliśmy projekt, który został złożony w terminie przewidzianym konkursem, zapisany w przedmiotach repozytorium Kurpów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu. Jest to projekt, który najogólniej rzecz ujmując przewiduje remont i rozbudowę budynku przy ulicy Świętokrzyskiej w Ostrołęce. To jest budynek, który jest własnością samorządu województwa mazowieckiego i utworzenie w nim repozytorium, czyli takiego miejsca przechowywania obiektów, ale też ich utrwalania, ich wizerunku w wersji cyfrowej, upowszechniania tego. I chcę podkreślić też, że ten projekt obejmuje nie tylko, jak gdyby zamysł muzealniku był taki, że obejmuje nie tylko repozytorium tego, co jest zgromadzone w zbiorach muzealnych, ale także w zbiorach i archiwach różnego rodzaju stowarzyszeń, grup, ponieważ no, wiadomo, w regionie działają różnego rodzaju stowarzyszenia, które dysponują swoim archiwum, zasobami archiwalnymi, I często ten zasób też jest przedmiotem zainteresowania czy badania przez historyków, regionalistów, etnologów, a to, że nie jest zdigitalizowany, jak gdyby no, w dzisiejszych czasach nieco utrudnia i jak gdyby zawęża dostępność do niego. Też w archiwach domowych, prywatnych znajduje się wiele ciekawych, interesujących przedmiotów, fotografii, dokumentów, z którymi no, niektórzy chcą się tym dzielić, tym zasobem. I o tym świadczy choćby konkurs, który był w ubiegłym roku zorganizowany przez Związek Kurpiów Kurpiew Starej Fotografii. Rezultatem tego konkursu jest wystawa i piękny album. I w tym albumie opublikowane zostały fotografie ze zbiorów prywatnych różnych osób, przedstawiające życie dawniej mieszkańców regionu. I te zasoby archiwalne no, stanowią bardzo bogaty taki zasób. To są bardzo bogate w treści obiekty, które są bardzo ciekawe i wartościowe dla badaczy, dla historyków, regionalistów, tak jak powiedziałam, etnologów, ponieważ no, można naprawdę z tych fotografii bardzo wiele, one nie są wiele treści, bardzo można wiele dowiedzieć się o życiu dawnym, o narzędziach, przedmiotach, tym jak żyli kurpie, o ich zwyczajach, obyczajach, obrzędach i takim życiu społecznym, samej organizacji kurpie. To przecież region, który słynął z tego, że przecież kurpie mieli swoje bractwo bartne, organizację, byli jak gdyby sami świetnie się organizowali, żyli według określonych zasad ustalonych przez nich samych i myślę, że te tradycje jeszcze są tak obecne w regionie.
Pielęgnowane i, też.
Tak, tak, i są. I to też warte jest podkreślenia, że kurpie to zresztą widać w skali całego kraju, nawet jeżeli gdzieś jeździmy z wystawami, czy prezentujemy dorobek regionu na konferencjach, to widać, że mieszkańcy regionu przywiązują ogromną wagę do podtrzymywania, do ochrony swojego dziedzictwa i podtrzymywania własnej tożsamości. Kurpie jak gdyby nigdy nie mają problemu z samookreśleniem się, z określeniem własnej tożsamości, co przecież nie jest takie oczywiste, bo w przypadku tych muzeów, które funkcjonują na ziemiach odzyskanych, na ziemiach zachodnich, tam to dziedzictwo już jest bardziej problematyczne i ono jest oswajane właściwie i niezależnie od pewnych kwestii narodowościowych czy etnicznych, ono zaczyna być postrzegane w tej warstwie też materialnej jako coś, co też powinno się chronić, niezależnie od tego, kto jak gdyby to dziedzictwo tworzył. I to jest też przedmiotem wielu też konferencji, spotkań muzealników. Właśnie to jest często, stosuje się do tego takie określenie jako trudne dziedzictwo, czy takie nieoczywiste. W przypadku dziedzictwa kurpiów Puszczy Zielonej często podkreślamy, że jest to taka tożsamość bez dylematów. Tożsamość, która jak gdyby nie ma tutaj marginesu pewnego na pewne dylematy, dywagacje. I to jest bardzo mocno dzisiaj podkreślana ta tożsamość. Też odrębność, może kiedyś bardziej odrębność w stosunku do innych regionów, natomiast teraz kurpie skupiają się bardziej jak gdyby też na podkreślaniu własnej tożsamości. Co zresztą też widać w dziedzinach, wielu dziedzinach, które zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
No właśnie, o tym też trzeba wspomnieć, bo Palma Kurpiowska, konkurs na Palmę Kurpiowską w Łysych został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa.
Są dwie listy, to trzeba podkreślić. Polska, ratyfikując konwencję UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kultury, została zobowiązana do stworzenia Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kultury, na którą są wpisywane różne zjawiska, praktyki, wierzenia, bo tak się określa niematerialne dziedzictwo kultury, które są ważne dla określonych grup, do których grupy przywiązują wartość, z którymi się utożsamiają i są to też przedmioty, jak gdyby materialne związane z tymi wierzeniami, praktykami, niematerialnym dziedzictwem. Istnieje też Krajowa Lista Dobrych Praktyk, na którą ona liczy tutaj mniej może pozycji, bo około chyba 20, na którą są wpisywane właśnie takie dobre praktyki, przykłady różnych przedsięwzięć i tutaj jest też wymagana cezura czasowa, które muszą trwać minimum 20 lat. I właśnie na tą Krajową Listę Dobrych, Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk został wpisany sam konkurs na Palmę Kurpiowską w Łysych. Natomiast na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa trafiła tradycja wykonywania palm kurpiowskich, która obejmuje już w szerszym pojęciu region, czyli nie tylko procesja uroczysta z pięknymi palmami w Łysych, ale też obejmuje tutaj gminę Zbójna, Myszyniec też, Kadzidło, czyli tam wszędzie te regiony, te miejscowości, parafie, w których do dzisiaj wykonuje się piękne, wysokie, strojne palmy kurpiowskie. Poza tym na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury zostało wpisane bursztyniarstwo kurpiowskie, wycinankarstwo, tradycja wykonywania pieczywa obrzędowego, czyli byśków i nowych latek, którzy myślę, że wszyscy znają. To jest tradycja. Wykonuje się to pieczywo obrzędowe między Nowym Rokiem a Świętem Trzech Króli. Został też wpisany haft z Puszczy Zielonej. No też są wpisy z Puszczy Białej. Też haft został wpisany z Kurpiowskiej Puszczy Białej i oklejanka, czyli pisanki. Więc tych dziedzin już jest sporo wpisanych. Wiem, że trwają prace dalsze nad wpisaniem innych praktyk, choćby uroczysta procesja Bożego Ciała w Myszyńcu, która ma przecież bogatą dokumentację, bo została sfilmowana jeszcze przed II wojną. Jest film, który myślę, że jest dosyć popularny, bo też udostępniany często w internecie, Święto na Kurpiach, który pokazuje rzesze, naprawdę ogromne rzesze kurpiów, którzy brali udział w uroczystej procesji. Też zostało to utrwalone w fotografii Henryka Poddębskiego. Więc tu jest bogata dokumentacja, która zresztą pokazuje znakomicie, jak się porówna fotografie czy filmy, właśnie te sprzed II wojny, z obecną dokumentacją procesji Bożego Ciała, to tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo nadal kurpie bardzo licznie w pięknych strojach uczestniczą właśnie w procesji, w uroczystej procesji Bożego Ciała.
To pokazuje, jak kurpie są takim silnym narodem, regionem, który pielęgnuje te swoje wartości i kulturę. Pani dyrektor, spoglądam na zegarek. Musimy tutaj już postawić kropkę. Co prawda tematów do rozmowy mamy bardzo wiele. Mam nadzieję, że niebawem ponownie się spotkamy i będziemy kontynuować tutaj nasze tematy, które dzisiaj rozpoczęliśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę i oczywiście zapraszam do muzeum, bo u nas stale dzieje się coś ciekawego i stale każdy może dla siebie znaleźć coś interesującego.
Dziękuję.
Dziękuję.
Nasz gość dnia.